Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik, zapraszając do refleksji nad kolejnym fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza. Otóż usłyszany przed chwilą fragment jest jedną z nielicznych zanotowanych modlitw Jezusa w Nowym Testamencie i jest to modlitwa uwielbienia. Mateusz umieszcza ją w innym kontekście niż Łukasz ewangelista. Stąd modlitwa ta jawi się jako odpowiedź Jezusa na odrzucenie ze strony mieszkańców trzech miast. Betsajdy, Korozajn i Kafarnaum. To właśnie mieszkańcy tych miast w większości odrzucili nauczanie Jezusa. Jedynie nieliczni przyjęli Boże orędzie. I tych właśnie nielicznych Jezus nazywa prostaczkami, w odróżnieniu od mądrych i roztropnych. Chodzi oczywiście o mądrych i roztropnych we własnych oczach. Nauka Jezusa wydaje się im głupstwem, stąd nie chcą jej przyjąć, choć widzą przecież potwierdzające ją wydarzenia cudowne. Jezus zwraca się do Boga jako do Ojca, którego określa Panem nieba i ziemi. Należy tu widzieć nie tylko zwyczajowy zwrot wskazujący na to, że Bóg jest Stwórcą świata i Panem dziejów, ale przebija przezeń świadomość synostwa Bożego Jezusa. Dokładniej jeszcze ta świadomość staje się widoczna w następnych wierszach, gdzie ukazana jest łączność Ojca i Jezusa. Właśnie za objawienie ludziom tej relacji, tych rzeczy, mówi Jezus, należy się Bogu uwielbienie. Ta relacja ojcowska, synowska pomiędzy Jezusem a Bogiem Ojcem została objawiona prostaczkom, a więc ludziom nieuczonym. Użyty w tekście greckim, w oryginalnym, rzeczownik można przetłumaczyć jako dzieci, niemowlęta, a jego hebrajski odpowiednik brzmi właśnie prosty, niewykształcony. Bóg więc objawia się nie religijnym przywódcom swojego narodu, ale zwykłym ludziom. Objawienie relacji pomiędzy Ojcem a Synem było upodobaniem Boga. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie, mówi Jezus. Słowo to zostało użyte przez Mateusza jeszcze jeden raz w jego Ewangelii. Otóż podczas chrztu Jezusa w Jordanie z nieba odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn, w którym mam upodobanie. Upodobanie oznacza więc wybór dokonany przez Boga. Wybór ten motywowany jest łaskawością i miłością. W wypowiedzi wszystko przekazał mi mój Ojciec, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Termin Syn należy rozumieć jako wyraz samoświadomości Jezusa. Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym i doskonale o tym wie. Jezus, który od Ojca otrzymał wszystko, jest Jego przedstawicielem na ziemi. Wyrażenie wszystko, w tym stwierdzeniu wszystko przekazał mi Ojciec, należy rozumieć jako autorytet oraz mądrość i znajomość Ojca. Jezus w pełni zna Ojca, a Ojciec w pełni zna Syna. Po tej deklaracji wzajemnego i pełnego poznania Ojca i Syna, Jezus zachęca utrudzonych i obciążonych, by u Niego szukali pociechy i ulgi. Najczęściej interpretuje się ten wiersz w znaczeniu psychologicznym, choć taka interpretacja jest tak naprawdę wtórna. Jezus mówi o ciężkim jarzmie prawa, które spoczywa na wyznawcach judaizmu. Setki przepisów, które regulować miały życie religijne, obwarowane były przez faryzeuszy jeszcze bardziej rozwlekłymi wyjaśnieniami. Właśnie dlatego te przepisy stały się ciężarem dla ludu. Jezus wskazuje, że jego jarzmo jest lekkie. Dzieje się tak dlatego, że nakłada je ten, który jest cichy i pokorny sercem. Jarzmo przykazań, zwłaszcza tych, które wynikały z tradycji ustnej, nie z prawa, zostało nałożone przez faryzeuszy, którym Jezus wyrzuca pychę i obłudę. Inaczej jest w jego przypadku. Kto przylgnie do Boga sercem cichym i pokornym, temu łatwiej będzie zachować nawet najbardziej radykalne wymogi przykazań, gdyż czynić to będzie z miłości, z wewnętrznego przekonania, a nie z narzuconego obowiązku. Proszę Państwa, w dzisiejszym fragmencie Ewangelista Mateusz ukazuje Jezusa, który modli się do Ojca, uwielbiając Go. Modlitwa jest przede wszystkim przeżyciem duchowym, dlatego choć powiedziano i napisano o niej wiele, ostatecznie wymyka się ludzkim opisom. Możemy jedynie przybliżyć jej istotę. Nie uda się jednak oddać w całej głębi za pomocą ludzkiego języka, czym ona jest, bo to tajemnica relacji pomiędzy Bogiem i każdym poszczególnym modlącym się człowiekiem. Możemy zaobserwować różne podejście do modlitwy. Są tacy, którzy nie wierzą w jej moc i sądzą, że jest wiele bardziej pożytecznych rzeczy do zrobienia. Inni czasem przypisują jej siłę niemal magiczną i zamierzają za jej pomocą osiągnąć wszystkie swoje pragnienia. Jeszcze inni uznają modlitwę za istotną część życia, jednak twierdzą, że nie potrafią się modlić. Wszystkie te sposoby patrzenia na modlitwę zdradzają, że widzimy ją często raczej na płaszczyźnie skuteczności, a nie spotkania. Bardziej zależy nam na skuteczności modlitwy niż na spotkaniu z kochającym nas Bogiem. Tymczasem każda modlitwa jest właśnie takim spotkaniem, które wyrasta z osobistej łączności z Bogiem Ojcem, z Jezusem, Panem i Zbawicielem, z Duchem Świętym. Różne są oczywiście formy modlitwy. Jedni wybierają cichą medytację nad Bożym Słowem, inni wolą głośne i spontaniczne wyznania na spotkaniach grup charyzmatycznych, jeszcze inni zanurzają się chętnie w ciche szepty modlitwy różańcowej, inni czytają psalmy. Niekiedy modlimy się znanymi formułami, innym razem wypowiadamy swe serce przed Bogiem własnymi słowami, raz uczestniczymy w modlitwie liturgicznej, innym razem sami w izdebce, jak mówi Jezus, pozostajemy przed Bogiem. Ostatecznie jednak w każdej modlitwie serce człowieka świadomym aktem kieruje się ku Bogu, aby wypowiedzieć Mu swoje dziękczynienie, uwielbienie, przeproszenie czy prośbę. Następuje spotkanie z żywą, kochającą osobą. Spotkanie to można przedłużać nie tylko na sam akt modlitewny w sensie ścisłym, ale każda chwila może być przepojona obecnością Bożą. Na tym polega ciągła modlitwa, do której święty Paweł wzywał mieszkańców Tesalonik. Nieustannie się módlcie. Na tym polega, zdaniem niektórych, świętość. Całe życie przetworzyć na modlitwę, to znaczy żyć ciągłą świadomością obecności Boga. Stan ciągłego przebywania w obecności Boga opisywał niemiecki teolog Karl Rahner. Studiując refleksję o modlitwie, mówił: pobożny człowiek przyszłości będzie albo mistykiem, który czegoś doświadczył, albo nie będzie go już w ogóle. Taką refleksją kończymy dzisiejsze rozważanie. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. A właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.